Kochani, czytamy Ewangelię Mateusza. Jesteśmy w 26 rozdziale Ewangelii Mateusza, więc kto chce, kto może. W zasadzie wszyscy mogliby otworzyć Ewangelię Mateusza. 26 rozdział od 47 wersetu do wersetu 56. Pamiętacie, że ostatnio mówiliśmy o modlitwie w Getsemane i teraz wydarzenia rozwijają się dalej i będziemy czytać o tym, jak Jezus został pojmany czy aresztowany. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, wysłana przez arcykapłanów i przełożonych ludu. Zdrajca zaś ustalił z nimi taki znak, mówiąc: ten, którego pocałuję, to on. Schwytajcie go. Zaraz też zbliżył się do Jezusa i powiedział: witaj, mistrzu, i go pocałował. A Jezus zapytał go: przyjacielu, po co przyszedłeś? Wówczas podeszli, rzucili się na Jezusa i go schwytali. A jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, wydobył miecz, ugodził sługę arcykapłana i odciął mu ucho. Wtedy Jezus powiedział do niego: schowaj ten miecz na swoje miejsce. Wszyscy bowiem, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy nie wydaje ci się, że mógłbym wezwać na pomoc mojego ojca, a dałby mi co najmniej 12 legionów anielskich? Jak jednak wypełniłyby się pisma, które mówią, że tak się musi stać? Następnie Jezus powiedział do tłumów: jak po przestępce wyszliście z mieczami i kijami, żeby mnie pojmać? Codziennie przebywałem w świątyni i nauczałem. Dlaczego wówczas nie schwytaliście mnie? Stało się jednak tak, aby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Kochani, jest to fragment, który mocno dotyka takiej kwestii zdrady. Tak? Zdrady. Jezus zostaje zdradzony przez jednego ze swoich uczniów. W pewnym sensie zdradzony przez wszystkich swoich uczniów, bo ci, którzy czytaliśmy chwilę wcześniej, obiecywali, że Panie, my wytrwamy z Tobą do końca, choćbyś, jeżeli masz zginąć, to ja też zginę z Tobą, czy nawet jakbym miał zginąć, to będę z Tobą. I wszyscy oni uciekli. Tak? Także też była to pewna forma zdrady. I zdrada jest to taka kwestia, która w zasadzie tak naprawdę dotyka nas wszystkich. Jest częścią, bardzo mocno częścią naszego życia. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że między nami, przypuszczam, że nie ma żadnego człowieka, który nie doświadczyłby tego, czym jest jakaś forma zdrady. Tak? Dlatego, że zdrada ma wiele form. Jeżeli zastanowimy się, czym ona jest, to musimy sobie powiedzieć, że czy tak, kiedy ja się zastanawiałem nad tym, czym jest zdrada, to stwierdziłem, że zdrada jest takim wydarzeniem związanym z tym, że jako ludzie funkcjonujemy w różnych rolach w naszym życiu. Każdy z nas ma ileś tam ról, tak? Możemy być, najczęściej jesteśmy, czy każdy z nas jest dzieckiem, każdy z nas jest rodzicem, no może nie każdy, ale większość z nas, czy dużo z nas jest rodzicem, wielu z nas jest pracownikiem, niektórzy z nas są pracodawcami, jesteśmy braćmi albo siostrami czyimiś. To są pewne funkcje, które sprawujemy w naszym życiu. Wypełniamy te funkcje, tak? I teraz każda z tych funkcji ma pewne pisane albo niepisane zasady. Oczekuje się, że brat zachowuje się w taki sposób, że dziecko zachowuje się w taki sposób, że małżonek zachowuje się w taki sposób, że pracownik zachowuje się w taki sposób, uczeń. Tak, są pewne określone oczekiwania związane z kulturą, z naszym doświadczeniem, ale większość z nas rozumie je, nawet ich nie wypowiada często, ale ma pewne oczekiwania w stosunku do tej drugiej osoby, która pełni jakąś funkcję w naszym życiu. Tak? I kiedy ta osoba wyłamuje się z tej roli, takiej, jaką ona powinna być, to odbieramy to, czy odczuwamy to, czy jest to zdrada. Czujemy się zdradzeni. Tak? Kiedy brat, który jako brat powinien być taki czy inny, tak? Powinien być wsparciem, powinien być blisko, powinien pomóc, kiedy oczekujemy pomocy, bo to rodzina. Kiedy tego nie robi, to jako ludzie czujemy się zdradzeni. Kiedy jesteśmy dziećmi i mamy rodziców, to rodzice mają pewne funkcje. Powinni nas chronić, powinni nas kochać, powinni nas troszczyć się o nas. Jeżeli tego nie robią, to czujemy się zdradzeni. Jesteśmy zdradzeni. Tak samo w małżeństwie, tak? Współmałżonkowie obiecują sobie pewne rzeczy i kiedy nie wypełniają tej roli, to my czujemy się zdradzeni z tego powodu. W przypadku Jezusa i Jego uczniów to była szczególna, czy to była relacja, której my dzisiaj nie rozumiemy, dlatego że relacja nauczyciel-uczeń to jest jakby w dzisiejszych czasach to jest inna relacja. Natomiast kiedyś uczeń był oczywiście swego rodzaju, był bardzo bliską osobą, był kimś oddanym, kimś, kto naśladował swojego nauczyciela, powierzał mu swoje życie. W pewnym sensie uczył się od niego. Tak? To była jedna z bliskich relacji w tamtym czasie. I tak samo Judasz tutaj zdradza Jezusa w ten sposób, że zamiast być jego uczniem, który właśnie miał trwać przy nim, miał go wspierać, miał usługiwać mu, bo to była część życia uczniów i nauczycieli, on odwraca się od niego i zdradza. Więc kochani, myślę, że wrócimy do tej jako głównej myśli, czy ona będzie się powtarzać. Każdy z nas doświadczył w jakiejś formie zdrady. Niekoniecznie jakiejś takiej strasznej zdrady, ale zdrada boli. Nawet jeżeli to jest tylko zdrada kolegi w szkole, czy koleżanki, czy kogoś takiego, kto może rodzice czasami się śmieją nad swoimi dziećmi, jak przeżywają zdradę kolegi, czy koleżanki. Ale zdrada jest czymś, co boli, jest czymś, co nas bardzo mocno dotyka. Tak jesteśmy skonstruowani, tak jesteśmy jakby uczynieni, że zdrada jest jedną z najgorszych, takich najgorszego bólu, którego doświadczamy i rzeczy, którą trudno jest przebaczyć. Niedawno oglądałem jakiegoś takiego youtubera, tak to się teraz mówi, tak? Tacy są youtuberzy, którzy na YouTubie tam mądrości różne wypowiadają, tudzież inne rzeczy robią, nie zawsze mądre. Ale oglądałem takiego jednego, który właśnie przy okazji, w ogóle to nie było z niczym związane, ale nagle mu się zebrało na rozważania na temat, że w zasadzie to on jest taki wybaczający, że on by każdemu wszystko wybaczył. Że w zasadzie to on nie ma problemu, jego nie dotykają różne rzeczy. I w pewnym momencie ugryzł się w język, zastanowił się chwilę i powiedział, może za wyjątkiem zdrady. Gdyby ktoś mnie zdradził, to tego bym nie wybaczył, tego bym nie dał rady wybaczyć. Natomiast różne inne rzeczy, które ludzie mogliby robić przeciwko mnie, nie są trudne. I w pewnym sensie to prawda. Wiecie, zdrada jest czymś takim, co dotyka nas szczególnie mocno. Dlaczego zdradzamy? Jeżeli tak, znowu zadać sobie pytanie. I ja nie jestem psychologiem, ale chciałbym się podzielić jakimiś rozważaniami. Sami się zastanówcie, czy one mają sens, czy nie. Być może psycholog mógłby więcej coś na ten temat powiedzieć. Ale wydaje mi się, że dlaczego zdradzamy? Najczęściej zdradzamy dla, tak to nazwałem, samolubnego zysku. Samolubnego zysku. Zdradzamy dla siebie. Dlatego, że żeby zrobić sobie przyjemność, że stwierdzamy, że ta relacja, która nas wiąże z kimś, ona nie jest tak ważna, jak coś, co mogę zyskać, jeżeli zdradzę. Tak generalnie, jak ktoś nie ma przyczyny, to nie zdradza, ale rzadko tak jest, żeby ktoś zdradzał ludzi tak, bo po prostu to lubi, chociaż różne wynaturzenia są na świecie, więc i takie może gdzieś funkcjonować, ale w miarę normalny człowiek, jeżeli coś go nie kusi w takim sensie, że zdradź przyjaciela, a coś na tym zyskasz, to tego nie robi, bo po co? Tak? Natomiast często stajemy przed takim wyzwaniem swojej przyjemności albo swojego zysku w zamian za to, że okaże się niewiernym, zdradliwym przyjacielem, bratem, współmałżonkiem, rodzicem, czy kimkolwiek, tak? Więc to jest taki, myślę, że to jest taki korzeń, aczkolwiek czasami ludzie, tak bym zaryzykował takie stwierdzenie, zdradzają dla większego dobra. Z taką uwagą tylko, że my często jako ludzie mamy taki mechanizm, że kiedy zdradzamy ze względu na swoje dobro, czy na swoją chęć, to znajdujemy jakieś wytłumaczenie, żeby to nazwać, że robimy coś dobrego. Tak? Albo drugim wytłumaczeniem przy zdradzie jest to, że on mnie zdradził pierwszy, czy ona mnie zdradziła pierwsza. Tak? Najpierw on mi zrobił, a teraz to ja mogę, bo już sam tego doświadczyłem z tamtej strony, więc ja też tak mam prawo zrobić, tak? Więc czasami robimy to w majestacie prawa, takiego zrozumienia, że jak mi zrobiono, to i ja mogę to zrobić. Czasami jednak robimy to, czy ludzie robią to dla większego dobra, bo uważają, że okej, pójdę na kompromis, zdradzę, bo z tego coś może lepszego wyrosnąć, czy wydarzyć się coś lepszego. I w historii są takie przypadki, gdzie przywódcy, ludzie, grupy ludzi zdradzały pewne ideały, czy robiły zamachy po to, żeby coś zrobić lepszego. Robiły coś złego, bo dzięki temu może osiągniemy coś lepszego. Nawet jeżeli pomyślimy sobie o Judaszu, to być może, trudno wniknąć w jego sposób myślenia, jego psychologię, ale być może Judasz właśnie miał taki dobry pomysł, że wyjdzie z tego coś lepszego, bo nie wiem, dzisiaj trudno mi jest powiedzieć, czy 30 srebrników to była tak wielka suma, żeby z jej powodu gdzieś tam zdradził Jezusa czysto dla samych pieniędzy. Raczej Biblia tak mówi o tych 30 srebrnikach jako niezbyt wygórowanej sumie z jednej strony, aczkolwiek można było za to kupić kawałek pola, więc być może to też nie była zupełnie mała suma. Ale możemy sobie, czy tak wnikając, próbując wniknąć w psychologię Judasza, fantazjując trochę, bo mówię, to jest trudno powiedzieć, być może miał na myśli coś dobrego. Myślał sobie, no ten Jezus, Mesjasz, który nie umie się jakby, waha się, tak? Bo tak go uczniowie odbierali. No powiedz, że jesteś Mesjaszem. No powiedz, no ogłoś to. No zrób to, tak? I Jezus zawsze w pewnym sensie tak jakby odpychał od siebie tą myśl. Znaczy, źle może mówię, specjalnie nie mówił, tak? Jezus nigdy nie powiedział, ja jestem Mesjaszem w taki sposób bardzo jednoznaczny i oczywisty. To było zawsze takie, że można to było zrozumieć trochę tak, trochę tak. I być może Judasz pomyślał sobie, pomogę mu się określić. Pomogę mu się określić. Jak przyprowadzę tych strażników, to wyjdzie wtedy na jaw, czy on jest Mesjaszem, czy nie jest. I nawet mógł mieć bardzo bogobojne motywy i powiedzieć, jeżeli to jest z Pana i on jest prawdziwym Mesjaszem, no to nikt go nie będzie mógł aresztować, tak? To po prostu rozpocznie się ta rewolucja, ta walka, ta wojna, pokonamy Rzymian, jakby zmuszę go do wykonania pierwszego kroku. A jeżeli nie jest Mesjaszem, no to lepiej niech go aresztują, niż mamy za nim chodzić i być w takim ani tu, ani tak i zmarnować swoje życie, chodząc za kimś, kto wydaje się może być Mesjaszem, ale ani nie chce przyznać, że jest, ani nie zaczyna żadnej rewolucji, której oczekujemy. Tak? Więc być może to jest to jakoś tam logicznie spójne, że nawet Judasz miał swego rodzaju dobry pomysł na to, jak zrobić coś dobrego, wyjaśnić, czy to jest naprawdę Mesjasz, pomóc mu się określić, przyspieszyć pewne procesy, których oczekiwał. Więc czasami zdrada dzieje się, albo często nawet, kiedy jest samolubna, to ostatecznie umiemy sobie jakoś wyjaśnić, jakie dobro z tego może wyniknąć. Czasami jeszcze tak na marginesie pomyślałem sobie, że zdrada jest też krzykiem rozpaczy czasami. To jest taka ciekawa kategoria, bardzo, bardzo skomplikowana. I tak trochę na marginesie to mówię, ale Czasami zdrada jest sposobem czy próbą przykucia uwagi do siebie. I szczególnie kiedy myślimy w takich dwóch kategoriach, czy takie przykłady mi przyszły do głowy, to jest często z dziećmi. Tak? Dzieci zaczynają się źle zachowywać, czasami mówimy, bo chcą zwrócić na siebie uwagę. I to też jest swego rodzaju ich zdrada względem rodziców, bo znowu rola dziecka jest dziecko jest posłuszne, dziecko jest pod opieką rodziców. Tak jest też pewna rola i bycie takim nieposłusznym, złym w cudzysłowie dzieckiem czasami czy często jest swego rodzaju próbą, jest zdradą, która próbuje zwrócić uwagę rodziców na dziecko, tak? Ja, zwróćcie na mnie uwagę, ja potrzebuję waszej uwagi. Czasami tak jest w małżeństwach, czasami, znowu, nie jestem psychologiem, ale mam wrażenie, że znałem kilka przypadków z takiej praktyki duszpasterskiej, gdzie małżeńska zdrada była krzykiem rozpaczy. Takim, zwróć na mnie uwagę. I no nie jest to najmądrzejszy sposób na to, żeby zwrócić na siebie uwagę, ale czasami tak funkcjonuje. Ludzie nie zdradzają, bo lubią zdradzać, tak jak już wspomnieliśmy, ale często zdradzają z jakiegoś powodu. I tak jak wspomniałem, zdrada boli. Zdrada boli i jest to jeden z takich emocjonalnych bólów, który jest być może najtrudniejszy, bo jest to swego rodzaju cios w plecy. Najczęściej zdrada jest nieoczekiwana. Tak? Jeżeli oczekujemy, że ktoś nas zdradzi, to nas to tak nie boli, bo wiemy, oczekujemy, tak? Znamy pewnego człowieka, ale zdrada często jest kimś, jest czymś, co jest nieoczekiwane. Dlaczego często tak się dzieje, że zdradzamy? I tak jak mówię, czasami to jest dla naszego samolubstwa, dla naszego egoizmu, bo uważamy, że coś więcej na tym zyskamy. Ale czasami zdrada jest zdradą ze strachu, bo nie wydaje nam się, że uda nam się pewne rzeczy właśnie zasygnalizować, pokazać albo załatwić w inny sposób. Zdrady czy wszelkiego rodzaju intrygi mają to do siebie, że właśnie są... No ludzie boją się inaczej załatwić sprawę. Boją się, że kiedy spróbują inaczej, to nie uda im się osiągnąć tych rezultatów, które by osiągnęli. Czy jest inna droga? Jezus tą drogę jakby tutaj w tym fragmencie też wskazuje. Jest czasami drogą do osiągnięcia czegoś jest prostolinijność. Tak? Jezus mówi do tych ludzi, którzy wyszli po Niego, do Judasza też mówi: jak na przestępcę wyszliście z mieczami i kijami. Codziennie przybywałem w świątyni i nauczałem. Dlaczego wówczas nie schwytaliście mnie? Tak? Normalną drogą byłoby to, że ludzie przyszliby, ci, którzy mieli wątpliwości co do Jego nauczania, co do Jego postępowania, przyszliby do Niego i zamiast Go potajemnie zdradzać, potajemnie aresztować, potajemnie załatwiać te, stworzyć intrygę, można powiedzieć, która doprowadziła do Jego ukrzyżowania ostatecznie, mogli po prostu przyjść i pewne rzeczy omówić, byśmy dzisiaj powiedzieli. Powiedzieć, jak jest, rozważyć, powiedzieć, nie zgadzamy się, źle mówisz, rozważmy to, przedyskutujmy to, rozwiążmy ten czy inny problem. Ale często boimy się postawienia takiego sytuacji, bo wtedy w uczciwej rozmowie obnażone zostają często motywacje. I właśnie ten samolubny egoizm wtedy staje się czasami jawny. Podczas kiedy zakręcimy jakąś intrygę, tu zdradzimy, tam wykombinujemy i zrobimy tak, żeby było po naszemu, to właśnie wychodzi na to, że czasami jesteśmy jeszcze tymi dobrymi, tymi, którzy chcą lepszego dobra. Kiedy rozmawia się otwarcie, pewne rzeczy mogą wyjść na jaw i czasami tego się boimy. Dlatego też myślę, że jest to, czy taki sposób, lepszy sposób na załatwianie pewnych spraw, to jest stawianie sprawy otwarcie. I myślę, że jako między ludźmi często też, my też, też zdrada często dotyczy tej roli naszego bycia braćmi i siostrami w Kościele. Tak? Też względem siebie mamy pewne oczekiwania, pewne role to są być w Kościele, to jest pewna rola. I kiedy kiedy zdradzamy tą rolę, kiedy zdradzamy pewne ideały, to albo cały Kościół czuje się zdradzony, albo jakaś jedna osoba czuje się zdradzona, więc czasami lepiej sprawy po prostu wyjaśniać, wyprowadzać je do światła. Zdrada zawsze odbywa się w ciemności, zdrada odbywa się w zagmatwanych okolicznościach, tak że trudno jest dojść później, o co w tym tak naprawdę chodziło i kto, dlaczego to zrobił. Odbywa się w nocy, tak jak Jezusa zdradzono po ciemku, bez świadków. Byli tylko kilku uczniów, tak, którzy i tak uciekli. Dlatego, że gdyby spróbowano to zrobić otwarcie i w sposób oczywisty, to nie udałoby się to w taki sposób tego przeprowadzić. Więc nawet w naszych osobistych relacjach, znowu, nie unikniemy zdrady, bo czasami zdrada po prostu się wydarza. Zdrada w takim szerokim sensie, właśnie zawiedzenia, oczekiwań, naruszenia pewnych ról. Ale wyjaśnianie sprawy w sposób otwarty jest zawsze lepsze niż snucie jakichś właśnie takich intryg i próby zdradzenia się w taki sposób zawoulowany, tak? Czy jakoś jest takie ładne słowo, którego trudno mi wymówić. Więc kochani, dla nas myślę generalnie taką myślą jest, żebyśmy zawsze zastanawiali się, jak możemy pewne sprawy wyjaśnić. Ale kiedy zdrada nas dotknie, to musimy sobie też uświadomić to, że dotknęła ona Jezusa, dotknęła ona Go ze strony Jego najbliższych Mu ludzi. Tak? Jezus i Jego najbliższymi ludźmi byli Jego uczniowie. Zdradzony został w paskudny sposób, dlatego że takim jedną z tych kluczowych elementów, którym czytam w tej historii, był pocałunek. Pocałunek, który tak uniwersalnie, przypuszczam, niemal na świecie jest oznaką afektu, jest oznaką dobrych, przyjaznych i miłych uczuć. Tak? Pocałunek nam się kojarzy z przyjaźnią, z czymś dobrym, z takim właśnie bliską relacją. Natomiast tutaj został użyty w sposób, który wypacza całą ideę bliskości. Tak? Został użyty jako znak, kogo pocałuję, tego łapcie. Tak? Kogo, z kim się przywitam w taki sposób, tego aresztujcie, bo to jest on. Więc okoliczności też były trudne. Został zdradzony przez, można powiedzieć, wszystkich w tym momencie. Przez uczniów, przez Judasza jako jednego ucznia, przez pozostałych uczniów, którzy uciekli i za chwilę będziemy czytali, jak został zdradzony w zasadzie też przez ludzi, którzy byli takimi beneficjentami jego służby, tych ludzi, których uzdrawiał, między którymi czynił cuda, bo kawałek dalej czytamy, jak cały tłum krzyczy: ukrzyżuj go, tak? To nie było tylko kilka osób, ale faryzeuszom udało się zmanipulować w zasadzie cały tłum ludzi. To był ten sam tłum ludzi, który zawsze robi to na mnie wrażenie, który dosłownie kilka dni wcześniej krzyczał: Hosanna, chwała synowi Dawidowemu. Kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, oni kładli płaszcze i witali go jak króla. I dokładnie ci sami ludzie, którzy zgromadzili się na święto Paschy w Jerozolimie, te kilka dni później, trochę czasu później, nie wiem ile to było dokładnie, krzyczał: ukrzyżuj go. Tak? Czyli to byli ci sami ludzie. To byli ci ludzie, którzy doświadczali jego służby uzdrawiania, czynienia cudów i tych wszystkich rzeczy, które działy się. Więc został zdradzony w zasadzie przez wszystkich, przez własny naród. Nie mówiąc już o tej kwestii tego, że on jako Mesjasz, tak, jako wysłaniec Boga przyszedł do narodu wybranego. I to jest ta przypowieść o dzierżawcach winnicy, tak, którą Jezus opowiadał, gdzie właściciel w końcu myśli: pośle syna, jego powinni uszanować. No, jeżeli nie szanują nawet moich sług, to przynajmniej syna pośle, to jest autorytet. Tak? Oni niech go uszanują, ale syna również zabili i i zagarnęli tą winnicę, która miała być. Więc Jezus przeszedł przez zdradę w taki bardzo wyraźny i głęboki sposób. I jest to dla nas oczywiście lekcja tego, że jak przechodzić przez zdradę. Bo jak Jezus przeszedł przez tą zdradę? Jezus ostatecznie przeszedł przez zdradę w przebaczeniu. Jezus przeszedł przez zdradę, przebaczając tym, którzy go zdradzili. Jezus dał im drugą szansę. Tak? Wiemy, że Ewangelia była głoszona najpierw w Jerozolimie. Znowu tym samym ludziom, którzy już po święcie Paschy ponownie przyszli na święto Pięćdziesiątnicy po raz kolejny. Oni byli tymi, którzy dostąpili, czy usłyszeli Ewangelię, którym Piotr mówił, zabiliście tego, który przyszedł od Boga, tak? I oni wtedy mówili, ale co mamy czynić? Nawróćcie się, dajcie się ochrzcić. I to była druga szansa dla tych ludzi. Więc Jezusa doświadczenie zdrady doprowadziło, czy uczy nas tego, że On był w stanie dać nie tylko przebaczenie tym ludziom, ale dać im też drugą szansę. Drugą szansę Piotrowi, tak? Który zdradził go, o tym też mówiliśmy, tak? I mówił, że Panie, ja będę z Tobą, później zaparł się go i również otrzymał kolejną szansę. I nie tylko otrzymał kolejną szansę, ale tak jak mówiliśmy wtedy, otrzymał autorytet dodatkowy, tak? Paś moje baranki. Otrzymał właśnie pozycję, czy pozycję, tak to może źle brzmi, ale otrzymał pewne zadanie, ponowne zadanie, żeby być tym, który miał się troszczyć o Boży lud. Więc jest to lekcja dla nas. Jakkolwiek by nie bolało, ta zdrada nie bolała, a Jezusa bolała nie mniej niż nas, to Jezus pokazuje nam, że można przez to przejść w przebaczeniu i w kolejnej szansie. I oczywiście znowu tylko na marginesie, kolejna szansa nie oznacza, że znaczy była zależna od ich nawrócenia, tak? Więc to też musimy rozumieć, że przebaczenie nie jest automatycznym dawaniem komuś kolejnej szansy. Przebaczenie jest przebaczeniem, później musi nastąpić tak zwany żal za grzechy i pokuta i nawrócenie i jest to pewien proces, który człowiek musi przejść, żeby otrzymać kolejną szansę i tak też robił Jezus. To nie było po prostu tak, ok, zdradziliście, to teraz i tak jesteście ludem Bożym. Nie, oni musieli się nawrócić, tak? Oni musieli pokutować, oni musieli uwierzyć i widzimy to w Dziejach Apostolskich, że to jest to, co głoszą apostołowie. Pokutę, nawrócenie, pewną przemianę i wtedy za tym szła ta kolejna szansa. Więc to jest jedna lekcja, którą myślę możemy popatrzeć na tą historię i mieć. Jest jeszcze kolejna lekcja, taka też ciekawa, skupiająca się może na tych wersetach 51, 52. Jeden z tych, który był z Jezusem i z innych Ewangelii, wiemy, że to był najprawdopodobniej Piotr, tak? Wyciągnął miecz, odciął ucho kapłanowi. Wtedy Jezus powiedział mu, schowaj ten miecz na swoje miejsce. Wszyscy bowiem, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Wiecie, jest coś takiego w nas ludziach i historia pokazuje to bardzo wyraźnie, że my często jako ludzie czujemy się odpowiedzialni za Pana Boga. Czujemy się odpowiedzialni za to, że to my mamy walczyć w Jego walkach, że to my jesteśmy tymi, którzy mają bronić Bożego honoru, nie wiem, Bożej chwały i historia pokazuje, że wielu ludzi znowu osiągało tak naprawdę swoje cele, mówiąc, że walczą w imię Boga, ale często też w to wierzyli. My musimy obronić Boga, jacyś krzyżowcy, którzy odbijali Jerozolimę, tak? I nie tylko nasze chrześcijaństwo ma z tym problem, ale często inne religie mają jeszcze większy problem z tym. Być może nawet jest to tam gdzieś założone, że oni są tymi, którzy mają walczyć w imię Boga. Tutaj natomiast mamy taką lekcję, kiedy Piotr poczuł się odpowiedzialny za to, żeby wyciągnąć miecz i stanąć w Bożej obronie, stanąć i walczyć w Jego imieniu. to Jezus dał mu pewną lekcję. Tak? Po pierwsze mówi, nie rób tego, dlatego że werset 53 mówi, Bóg może obronić się sam. Bóg, jeżeli potrzebuje, to jest w stanie obronić się sam. Nasz ograniczony umysł, który z jednej strony wyznaje, tak jak w tym psalmie czytaliśmy, Boże, Ty jesteś wszechmogący, Twoje są niebiosa, Ty uśmierzasz morze, Ty robisz różne rzeczy. Czasami nagle gdzieś tam zaczyna czuć, że ja muszę bronić tego Pana Boga, ja muszę się za Nim stawiać. Ale Jezus mówi do Piotra w tej sytuacji, mówi, słuchaj, gdybym potrzebował obrony w tym momencie, to Bóg w tym momencie dałby mi 12 legionów aniołów. W tym momencie, gdybym potrzebował kogoś, kto mnie broni, to nie potrzebowałbym ciebie, marnego szermierza, bo nie sądzę, że Piotr jako rybak był jakimś tam wybitnym żołnierzem, który umiał się posługiwać bronią w szczególny sposób. Był bardzo chętny do tego, ale przypuszczalnie kwalifikacje miał niewielkie. Więc Bóg mówi, ja bym nie potrzebował ciebie, Jezus mówi. Gdybym chciał, tu jest 12 legionów aniołów, które w tym momencie mogą stanąć i ten tłum z kijami i pochodniami i mieczami, to nie byłby żaden problem. Tak? I znowu, 12 legionów to była poważna siła. Może Cesarstwo Rzymskie w tamtym czasie miało może 30 legionów wszystkich razem, które gdzieś tam były, stacjonowały w różnych miejscach imperium, więc 12 to była prawie połowa z tego, co Rzym mógł zorganizować. Być może 12, bo po legionie na każde z plemion Izraela. Nie wiem, czy może to liczba pełni, nie wiem, co Jezus miał dokładnie na myśli, ale jest to liczba, która robi wrażenie. Więc Bóg może obronić się sam. Bóg potrafi obronić się sam. I ktoś, kto nie potrafi się obronić, nie jest Bogiem. Jeżeli pamiętacie historię Gedeona z Starego Testamentu, do którego przyszedł anioł i powiedział mu, zniszcz stelę Bala, tak? Zniszcz ołtarz, byśmy dzisiaj powiedzieli, który jest poświęcony Bogu, którego nazywam Balem i któremu tam dawano ofiary. I kiedy on go zniszczył na polecenie anioła, to bardzo mądrzy ludzie mieszkali w jego miejscowości, którzy najpierw chcieli go za to zabić, ale później ktoś z tych mądrych ludzi powiedział, słuchajcie, jeżeli Bal jest Bogiem, to niech on sam się rozprawi z tym Gedeonem. Dlaczego wy stajecie jakby tutaj w imię Bala i chcecie go zabić? Jak zniszczył ołtarz Bala, to niech Bal się z nim liczy, niech się z nim policzy, niech go ukaże. Tak? Stąd Gedeon dostał przydomek Jerubal. Tak? Jerubal znaczy, niech Bal sam się obroni. Niech Bal sam się obroni. I Stary Testament bardzo wyraźnie mówi, że Bóg, który się nie obroni, nie jest Bogiem. Nie ma go tak naprawdę. Więc Bóg może obronić się sam. I zaraz będziemy mówić o tym, dlaczego nie zawsze tak się dzieje. Jest jeszcze druga przyczyna, dla której Jezus mówi Piotrowi, że to nie ma sensu. Ta jego walka o Bożą cześć nie ma sensu. Czy ta jego obrona Jezusa nie ma sensu. I mówi mu, kto mieczem, schowaj ten miecz, bo kto za miecz chwyta, ten od miecza ginie. Więc nienawiść i przemoc zawsze powiększają nienawiść i przemoc. To jest taki mit, który jest w naszych umysłach, że przemocą można doprowadzić do pokoju. I nie wiem, czy ten mit kiedykolwiek się sprawdził. Wszystkie wojny pokazują na tym, że przemoc ustawała, kiedy już jedna ze stron po prostu nie była w stanie walczyć dalej. I generalnie rzadko załatwiało to wszystkie problemy. A wstępna przemoc powodowała tylko więcej przemocy i to widać w naszym codziennym życiu, tak? Jak żona na ciebie krzyknie, to ty krzykniesz głośniej. Jak ty krzykniesz głośniej, to ona ci jeszcze głośniej powie. I żadnych tutaj nie mam nikogo na myśli. Ale tak jest w życiu. Jak na siebie zaczynamy krzyczeć, to to rzadko to doprowadza. No chyba, że kogoś tak potrafimy krzyknąć, że go tak zastraszymy, że po prostu jest tak zastraszony, że nie, albo wie, że potem dostanie, po prostu jeszcze gorzej będzie, więc woli się nie odzywać, tak? Ale normalnie, jeżeli ludzie w miarę czują się równi ze sobą, to przemoc tylko nakręci przemoc. Tak? Moja przemoc spowoduje przemoc z drugiej strony, w każdym sensie. Więc to jest to, co Jezus mówi. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Przemoc spowoduje więcej przemocy. I wszystkie imperia, które istniały chyba w całej historii ludzkości, oparte były głównie na przemocy i padały pod wpływem innej przemocy i w zasadzie nie były trwałe. Nigdy nie były trwałe, dlatego że przemocą nie da się zbudować nic trwałego. Imperium Jezusa jest zbudowane na zupełnie innych zasadach, tak? Na zasadach miłości, przebaczenia. Jak to mówi Nowy Testament, nie walczymy z krwią i ciałem. Kościół nie został powołany do tego, żeby walczyć z krwią i ciałem, żeby stosować te same zasady. Myślę, że jako ludzie mamy prawo bronić się w różnych sytuacjach, ale myślę, że Nowy Testament mówi wyraźnie, że nasz sposób walki o, nazwijmy to, Imperium Jezusa jest zupełnie innym sposobem, niezwiązanym z przemocą, niezwiązanym z jakąś militarną siłą, niezwiązanym z jakąś walką właśnie w tym sensie, bo nie walczymy z krwią i ciałem, ale walczymy duchowymi sposobami o duchowe rzeczy i wtedy to jest trwałe. Wtedy to może być trwałe. I znowu jest to jeden z nauczycieli kiedyś powiedział tak na marginesie, że właśnie jednego ducha z małej litery zwalcza się duchem przeciwnym. Czyli kiedy, tak jak tu, przemoc, nie da się przemocy zwalczyć przemocą. Przeciwieństwem przemocy jest miłość. Więc przemoc można zwalczyć tylko miłością. I często tak się dzieje, tak? Nie wiem, czy na pewno doświadczaliście takich sytuacji, gdzie kiedy ktoś na nas wyskakuje z gniewem i odpowiesz mu bardzo grzecznie i nawet z miłością, to człowieka jakby osadzono nagle jak konia takiego w cuglach. Bo człowiek po prostu gubi się nagle i nie wie co dalej robić czasami, tak? Bo on już jest gotowy, żeby ja na nią krzyknę, on na mnie krzyknie, czy tam ona, i ja już jestem gotowy do walki. Więc kiedy spotyka się z przeciwnym duchem, to nagle głupieje, tak mówiąc potocznie, tak? I za bardzo nie wie, co ma robić. I zmienia się ton całej rozmowy, zmienia się ton całej tej interakcji między ludźmi. I podobnie z innymi rzeczami, tak? Chciwości można stawić czoło tylko hojnością i zawsze to jest przeciwieństwo, jakby zwalcza tą drugą stronę. Kiedy próbujemy przemoc zwalczyć przemocą, chciwość chciwością, to tylko eskalujemy to, co się dzieje, tylko pomnażamy to, co ma miejsce. Więc teraz przechodząc do tego ostatniego pytania, bo tak mówiliśmy odważnie, że prawdziwy Bóg może walczyć o siebie i czasami niektórzy mogą z uśmieszkiem rzucić takie pytanie, no dobrze, tak jak wasz Bóg jest Bogiem, to czemu On nie walczy o siebie? Czemu Jezus nie zawalczył o siebie? Czemu te 12 legionów nie stanęło i nie zrobiło tam porządków? I znowu odpowiedź w tym tekście jest dana nawet dwa razy, żebyśmy odebrali jasną wiadomość. Werset 54 i 56 mówią, by wypełniły się pisma. Jezus nie wezwał 12 legionów aniołów. Jezus dał się aresztować i ukrzyżować, aby wypełniły się pisma. Tak? I cóż to znaczy? Jeżeli chcielibyśmy to jakby prościej powiedzieć, to trzeba by powiedzieć tak. Tak się działo po to, aby wypełniła się Boża wola. Po prostu taki był Boży plan. I Bóg nie walczył w tym momencie o swoją urażoną dumę, chwałę czy ambicje, bo nie musiał, bo działo się to, co się miało dziać. I myślę, że to można przenieść na wszystkie inne sytuacje, gdzie, jako chrześcijanie, czy Bóg jest obrażany jako Bóg i jakby nic się nie dzieje, to trzeba powiedzieć, nic się nie dzieje nie dlatego, że Bóg nie każe, ale dlatego, że Bóg albo jest to częścią Bożego planu, a nawet jak jest częścią Bożego planu, to ta kara jest po prostu odłożona w czasie. Bóg zawalczy o swoje dobre imię, tylko z powodu swojego miłosierdzia, z powodu swojej cierpliwości, z powodu swojego właśnie, można powiedzieć, charakteru, odkłada to do tak zwanego, jak to nazywamy, to ostatecznego sądu, tak? Czy momentu, kiedy każdy będzie musiał odpowiedzieć za te wszystkie rzeczy. I Bóg nie potrzebuje ludzi, którzy pójdą i ponieważ ktoś go obrażał, to zrobią z tym porządek, tak jak znamy nawet z najnowszej historii, tak, różne sytuacje. To akurat na szczęście nie chodziło o chrześcijaństwo, gdzie tam, nie wiem, ludzie wpadali do redakcji jakiejś gazety, która tam śmieszne obrazki Pana Boga rysowała, tak, i proroków, i po prostu wymordowali wszystkich dziennikarzy, bo czuli się, że oni są tymi, którzy mają bronić Bożego honoru. I to nie byli chrześcijanie, ale czasami aż strach myśleć, bo i my, chrześcijanie, czasami możemy mieć takie zapędy, żeby gdzieś tam bronić tych rzeczy, gdzie to nie my powinniśmy czuć się urażeni, tylko Pan Bóg. A jak Pan Bóg czuje się urażony, to on wie, co zrobić z tą sytuacją i kiedy jest właściwy czas na to, żeby tą swoją chwałę obronić. Więc my nie musimy tego robić. Co nie znaczy, że nie mamy szanować Pana Boga i my mamy być przykładem tego, jak Pana Boga szanować. Natomiast niekoniecznie karzącą Bożą ręką, która rozprawia się z wszystkimi, którzy mu się sprzeciwiają. Bo czasami to jest Boża wola. Czasami, aby się wypełniło Pismo, musi to mieć miejsce. A często jest to coś, o co Bóg się zatroszczy we właściwym czasie i we właściwy sposób i możemy ufać Mu, że On wie lepiej, jak to się ma dokonać. Także, kochani, takie dwa wątki, które widzę tutaj w tym tekście.